przechodząc do jakiegoś rozważania, to twórzmy sobie drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Tam Staszek przeczytał tam parę wierszy z tego, może zajrzymy tam trochę dalej. W ogóle rok temu albo dwa lata temu, już nie pamiętam, prowadziłem nabożeństwo w dniu Pięćdziesiątnicy i... Nie, to teraz to jakby to nie ma nic wspólnego z tym, natomiast nie wiem, czy pamiętacie, zostałem wtedy niemalże zakrzyczany przez salę, jak chciałem powiedzieć, że zesłanie Ducha Świętego nie jest jakimś tam najważniejszym może dla nas świętem. Taki to miał być żart sytuacyjny, ale chyba część z was to odebrała jako, jakbym chciał powiedzieć, że w ogóle go nie obchodzimy i takie to było. Ciekawe, kto z was to pamięta, no nieważne. A teraz właśnie rzeczywiście pochylimy się trochę może nad tą pięćdziesiątnicą. Generalnie pięćdziesiątnica, zresztą to jest greckie słowo, więc to jest takie z czasów nowotestamentowych albo niedużo przed słowo. Natomiast ten dzień pięćdziesiątnicy, który tu jest powiedziany, to jest hebrajskie święto tygodni. To jest 7 tygodni i jeden dzień, czyli 50 dni rzeczywiście po święcie Paschy. I to jest jedno z trzech świąt, w których każdy Izraelita, który był w stanie to zrobić, zdrowie fizyczne mu na to pozwalało, miał obowiązek wybrać się do świątyni, żeby celebrować to święto. To było święto takich pierwocin żniw. I tak sobie myślę, że Bóg bardzo fajnie wybrał ten moment właśnie na to, żeby zacząć głosić Ewangelię, bo to był taki dzień, kiedy naprawdę to, że tam byli Żydzi właśnie z całego świata naokoło, to nie jest przypadek, to jest właśnie dlatego i fajnie Bóg to wykorzystał. Więc Staszek czytał, ja może już nie będę powtarzać tego o tym, jak wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, wszyscy ci uczniowie, którzy tam byli zebrani, czy oczekiwali na pocieszyciela, na przewodnika, którego Jezus im obiecał. I właśnie przyszedł ten dzień, zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jaki Duch im to umożliwiał. I zaczęli tego nie tylko mówić po prostu, tylko zaczęli właśnie zwiastować Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie wszystkim tym, którzy tam przyszli. Tak? Pamiętamy pewnie, że ludzie się zastanawiali, tak? Co to znaczy, co tu się dzieje. Słyszymy, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga, i tu jest wymienionych chyba z 10 różnych języków. Jedni się zastanawiali, co to wszystko znaczy. Byli tacy, którzy drwili, że ci ludzie upili się młodym winem. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Następuje długie kazanie, które też pozwolę sobie minąć, bo to nie do końca ono będzie dzisiaj naszym tematem, ale w każdym razie bardzo dokładny kawał na ławę wyłożył im dobrą nowinę, poczynając od tego, jak Jezus był zapowiedziany przez proroków, przez Stary Testament, do tego, jak przyszedł, do tego, jak zmartwychwstał i do tego, że jest w nim przebaczenie, odpuszczenie grzechów, droga do Boga Ojca. I dalej mamy w 41 wersie takie słowo. Ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni. I tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Dotychczas to była taka grupa, no jak myślimy o tym, to mogło być tam 12 apostołów. Generalnie czytamy tam wcześniej, że było tam około 100 braci, więc było tam troszeczkę więcej osób, które już wtedy w tego Jezusa wierzyły, jeszcze nie odeszły i gdzieś tam trwały. Natomiast nawet mając 100 osób, taką grupkę i nagle taką rzeczą zamkniętą, czekającą jakby na ten znak od Jezusa, i nagle dołącza do nich około 3000 osób, to jest duży wzrost. I dalej czytamy jakby w Biblii, przynajmniej tej, której ja mam, jest tutaj taki wśród tytułu rozdziału, aczkolwiek go oczywiście w oryginalnym tekście nie ma. I dalej czytamy, jakby to było po prostu dalszy ciąg tej historii, że około tych 3000 osób trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. I tam dalej każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. To jest ciekawe, że wszyscy trzymali się razem. 3000 osób nagle gdzieś w jednym miejscu zgromadzić. No to dzisiaj są takie kościoły, które może mają tyle członków, ale nie mają z tym problem, muszą mieć tam po kilka nabożeństw. Na przykład no, do nas, gdyby nagle 3000 osób dołączyło, to. Nie chcę mówić, że to byłby problem, oczywiście to byłoby super, aleluja, ale logistycznie też mielibyśmy problem, żeby się nagle gdzieś w taką ilość osób zmieścić. I wiecie, to jest ciekawe, bo nikt im nie powiedział, teraz załóżcie kościół, teraz zacznijcie żyć jako wspólnota, zacznijcie żyć razem. To było takie, wydaje się, jak się to czyta, że to takie oczywiste, że to takie po prostu dla nas, zwłaszcza kiedy żyjemy w kościele, we wspólnocie, to wydaje się, że przecież to naturalne, że wierzący żyją razem i w ogóle. Natomiast no, wtedy może nie do końca było. Ale mamy właśnie wspólnotę, która trwa w nauce apostołów. Co znaczy ta nauka apostołów? To jest jeden z tych czterech wyznaczników, które są tutaj tego pierwszego kościoła podane. Nauka apostołów. Oni nie mieli spisanego Nowego Testamentu, tak jak my, więc mogłoby się wydawać, że pod tym kątem mieli trochę gorzej, może trochę trudniej, może byli w trochę gorszej sytuacji. Ja myślę, że wręcz, no, może nie przeciwnie, ale nie byli. Myślę, że byli w nie gorszej sytuacji. Oni mieli przed sobą jakby ten Nowy Testament na żywo, tak? On się tworzył, oni mieli apostołów, którzy chodzili z Jezusem, którzy z Nim dużo rzeczy przeżyli, dużo rzeczy od Niego usłyszeli, dużo rzeczy z Nim doświadczyli, zobaczyli, jak On coś robi, co nie zawsze rozumieli, ale potem powoli albo On im wyjaśniał, albo sami coś pojęli, albo Duch Święty im podpowiedział, skoro już go otrzymali. No my teraz, jak się nad tym zastanowić, to myślę, że może to nawet my jesteśmy w troszkę gorszej sytuacji właśnie, bo nie mamy tego wszystkiego aż tak na żywo. Ale z drugiej strony mamy Biblię, mamy to wszystko spisane, wierzymy, że to, co jest tu spisane, jest prawdą. Możemy zawsze się do tego odnieść, możemy sobie to sprawdzić w kilku różnych przekładach, czy jak ktoś potrafi, to w Grece, żeby tam dojść do tego, co tu tak naprawdę jest napisane. I super, i chwała Panu, i chciałbym, żeby to był zawsze taki wyznacznik. Myślę, że nieprzypadkowo on jest podany jako pierwszy kościoła. Pytanie, czy w naszym życiu, w naszym kościele, nie mówię, że nie, ale chcę zadać to pytanie, żeby każdy jakoś tam się zastanowił i gdzieś miał to na uwadze, żebyśmy się o to zawsze modlili w kontekście naszego kościoła. Czy ten Jezus Chrystus, którego mamy opisanego w Nowym Testamencie, jest tak samo żywy, jak właśnie u nich? Drugi aspekt to jest właśnie trwanie we wspólnocie. O tym już trochę tu więcej powiedziałem. To wypływało z ich, to było dla nich, wydaje się, czytając ten tekst, że to było takie naturalne, oczywiste, że będą się spotykać, będą trwać we wspólnocie. Myślę, że wypływało to po prostu z ich serca, z tego, że chcieli może razem właśnie słuchać tej nauki, razem się modlić, do tego też później dojdziemy. Myślę, że to, że tu jesteśmy, chociaż dzisiaj akurat nie jest nas dużo, ale wierzę, że to nie jest dlatego, że ci, których nie ma, to nie chcieli, ale wierzę, że u nas też jest takie pragnienie. Sam fakt, że tu przyszliśmy, o tym świadczy, żeby żyć w tej wspólnocie. Sam fakt, że mamy dużo na przykład jakichś wspólnych wyjazdów, jakichś integracyjnych elementów, DKF-ów, o którym tutaj Dorotka mówiła, zachęcała, to jest takie fajne. Duch Święty ich po prostu poprowadził do tego, żeby żyli razem, naprawdę razem. I co jeszcze świadczy o tym, że żyli, naprawdę dużo czasu spędzali razem? No te kolejne wersje, tak, że wszyscy wierzący trzymali się razem, jest wprost napisane. Jest napisane codziennie też, gromadzili się w świątyni, to jedno, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Dzisiaj nam łamanie chleba kojarzy się w dużej mierze z pamiątką wieczerzy. Nie zawsze tak to jednoznacznie było określone jako pamiątka ostatniej wieczerzy pańskiej. To był taki zwyczaj już hebrajski, wcześniej istniejący, że kiedy rodzina czy bliscy sobie ludzie, w tym przypadku właśnie pierwszy kościół, po prostu chcieli razem spędzić czas, razem zjeść posiłek, na przykład po dniu pracy, spotykając się na obiad czy na kolację, to rozpoczynali taki posiłek właśnie od wzięcia bochenka chleba i przełamania się nim, podzielenia się, jako taki gest, symbol bardzo wyraźny właśnie jedności, tego, że to jest coś, co jest dla nich wspólne. No wiemy, że nie zawsze to tak było, tak z listów, które pisał później Paweł. Wiemy, że przynajmniej w jednym zborze był taki problem, że te wspólne posiłki to później bardzo niegodnie wyglądały. I tego nie mamy wprost w Biblii napisane, ale różne dokumenty historyczne z tego pierwszego wieku świadczą o tym, że to był jeden z powodów, to się trochę częściej powtarzało i to był jeden z powodów, dla których właśnie to łamanie chleba zostało tak oddzielone jako taki symbol naprawdę jedności, został przeniesiony do czasu nabożeństwa. I też, dalej trwając razem, nie ustawali w modlitwie. To jest czwarty taki aspekt. Ciekawe, jak wyglądała taka modlitwa. Może wspólnie śpiewali jakieś pieśni, które znali albo sobie stworzyli. Może już niektórzy pamiętali, nauczyli pozostałych. Mogło tak być. Tej modlitwy, której nauczył uczniów Jezus, czyli Ojcze Nasz, nie mieli jeszcze tak rozbudowanego zestawu różnych, czy liturgicznych modlitw, czy śpiewników, jakimi my dysponujemy, ale to jest fajne, że razem się modlili. To może to było tak, że ktoś tam się modlił, każdy własnymi słowami, a wszyscy razem na to odpowiadali Amen, tak jak my też nieraz robimy. Czwarta cecha opisanego tutaj przynajmniej modelu Kościoła, wspólna modlitwa. I wiecie co, tak sobie patrzę na te cechy. Myślę, że mamy całkiem niezły zbór. Wszystkie te cztery są u nas obecne. Hallelujah. Może czasem można by się zastanowić nad rozłożeniem, że tak powiem, akcentów, jakąś równowagą pomiędzy tymi, ale ogólnie myślę, że jest dobrze. Myślę, że mamy powody do wdzięczności Bogu za to, że możemy być w takim zborze, w jakim jesteśmy, nawet jeżeli czasem napawa nas może takim zniechęceniem, może smutkiem, może jakimiś obawami to, że jest nas jakby trochę mniej niż było na przykład rok czy 2 lata temu. Ale tak jak tu czytałem, że dołączyło do nich około 3000 osób, to jest jeden z bardzo niewielu miejsc w Biblii, gdzie jest jakakolwiek mowa o liczbach. O tym, ilu tych ludzi było, ilu tych ludzi się tam spotykało, ilu się nawracało, tak? Wiemy, że oni się spotykali po domach, więc pewnie też w jakichś mniejszych grupach po części. Wierzę, że jakby to nie ilość, przepraszam, liczba ludzi w zborze, w kościele, w grupie jest wyznacznikiem jej jakości. Po prostu spotykali się, trwali w tych czterech. To ja coś trzeszczę? Trwali w tych czterech filarach, które są tu podane. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. To jest też ciekawe. Zwłaszcza, że cały lud w Jerozolimie nie był jakoś bardzo uprzejmie nastawiony do chrześcijan. Przecież cały lud krzyczał, żeby Piłat na ukrzyżowanie wydał Chrystusa, a uwolnił Barabasza. I później, tak naprawdę kilka lat później, już zaczęły się coraz większe zgrzyty pomiędzy Żydami a chrześcijanami. Być może jest tu mowa nie o ludzie tylko, który jest w Jerozolimie, ale o ludzie ogólnie w Cesarstwie Rzymskim, którego byłe państwo izraelskie było częścią, bo jak wiemy, było z tych ludzi, którzy przyszli i się nawrócili. Być może część była właśnie z jakichś innych części tego cesarstwa i wróciła tam, skąd przyszła po jakimś czasie. Być może tam dalej głosili to słowo i tam powstawały kolejne takie grupy. I tam może to się cieszyło łaskawszym przyjęciem niż w Jerozolimie. Tego nie wiem, ale jest to ciekawe. Jest to coś, o czym w kontekście tego, co mówił przed chwilą Staszek, o tym Open Doors poruszył kwestię prześladowań. Jest to coś, za co też możemy być na pewno Bogu wdzięczni, że żyjemy przynajmniej jak na razie w państwie, w którym może powiedzieć, cieszymy się łaskawym przyjęciem wśród całego ludu, to trochę za dużo byłoby powiedziane, ale w którym naprawdę nie mamy na co pod tym kątem się narzekać. Tak? Mamy, możemy sobie legalnie wynająć miejsce, w którym możemy się spotykać i nie ma jakichś wielkich przeciwwskazań co do tego na przykład ze strony władz nacisków, żeby chrześcijanom, czy na przykład nacisku, żeby protestantom, jak gdzieniegdzie też bywa, nie wynajmować pomieszczeń. Nie ryzykujemy życiem, kiedy mówimy, że jesteśmy uczniami, naśladowcami Jezusa. Mamy za co dziękować. Dalej tu jeszcze możemy czytać, że Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To też jest bardzo ciekawe. Tego niestety codziennie nie doświadczamy. Może warto się też modlić o to, żeby tak było. Może warto się zastanowić czasem głębiej, co możemy zrobić, żeby tak było. A może nie, może to jest po prostu taki moment w historii, kiedy dużo ludzi się nawraca, bo dużo ludzi jest do nawrócenia. A dzisiaj jest trochę inna sytuacja, więc może nie powinniśmy oczekiwać, żeby codziennie się do nas ktoś nawracał, chociaż chciałbym, nie powiem. Chciałbym, żeby tak było. Jeżeli myślimy o Kościele, zborze jako wspólnocie, to co nam przychodzi do głowy? Patrząc na te, na przykład na te cztery filary, o których tu była mowa, takie, szukając gdzieś jakiegoś natchnienia, inspiracji do tego kazania, to jest w ogóle taki krótki dzisiaj wstęp do jakiegoś kilku odcinkowego, zobaczyli jeszcze jak, ilu dokładnie, dłuższego cyklu kazań na temat no, na temat funkcjonowania może zboru, używania tego, czym Duch Święty każdego z nas stosownie do swojej woli obdarował. O tym będziemy trochę dłużej mówić później. Dzisiaj po prostu taki krótki wstęp do tego zrobić. Szukając różnych materiałów, do tego znalazłem taki cytat, który mi się bardzo spodobał, że Kościół nie jest organizacją, tylko jest organizmem. Ciekaw jestem, co o tym pomyślicie. Jakby dwa słowa po trochu podobne do siebie w jakimś języku takim biznesowym. One nawet czasem bywają utożsamiane, jeżeli mówi się o jakiejś, nie wiem, jakiejś firmie, o jakimś biznesie, o jakimś stowarzyszeniu. Natomiast no myślę, że jest duża różnica, nie? Rzeczywiście to podoba mi się ten tekst. Organizacja to takie... Gdyby było tak, że przychodzimy tu po prostu, bo jesteśmy gdzieś, figurujemy gdzieś na jakiejś liście, przychodzimy, żeby się, nie wiem, odhaczyć na liście obecności, albo żeby mieć czyste sumienie, że zrobiliśmy to, co do nas należało, słuchamy czegoś, co... Słuchamy czegoś, co nam jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje. Potem idziemy do domu i w ogóle nie ma to przełożenia na nasze życie. Okej, wtedy mówilibyśmy być może mówilibyśmy o organizacji. To takie słowo jest trochę suche. Natomiast organizm od razu sugeruje, że wszyscy razem jesteśmy częściami tego organizmu, różnymi członkami, jak to pisze Paweł. Wszyscy razem go tworzymy. I wszyscy razem jesteśmy temu organizmowi i też sobie nawzajem potrzebni. Może przeczytam to, co właśnie Paweł pisze na temat tego organizmu. I pisze Paweł tak, rzecz z Kościołem ma się tak jak z ciałem. Jest jedno, lecz członków ma wiele. Wszystkie jego członki, mimo że ich wiele, stanowią jedno ciało. Podobnie z Chrystusem. Otóż w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Żydzi, Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy też zostaliśmy napełnieni jednym duchem. A ciało to nie jeden członek, lecz wiele. Gdyby stopa stwierdziła, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy można by się z tym zgodzić? Lub gdyby ucho oświadczyło, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy rzeczywiście miałoby rację? Jeśli całe ciało byłoby okiem, gdzie byłby słuch? Jeśli słuchem, gdzie byłoby powonienie? Tymczasem Bóg, tak jak sam chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. I nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Podobnie głowa stopą, obejdę się bez was. I to jest takie ciekawe, to jest takie trochę uwalniające, myślę, jeśli dobrze zrozumiemy ten tekst, że każdy z nas jest inny, każdy z nas w tym organizmie może jakąś inną rolę mieć, trochę tak upodmiotowiąc, można powiedzieć, trochę do czego innego mógłby służyć w tym organizmie. Czasem się tak zdarza, że ktoś ma jakąś konkretną, nie wiem, konkretną część funkcjonowania kościoła na sercu, albo na przykład i się tym zajmuje, albo ma jakiś konkretny dar Ducha Świętego i jest tym tak przejęty i ta sprawa jest dla niego tak ważna, że od razu chce i oczekuje, że wszyscy naokoło będą właśnie tą samą sferą się zajmować, będzie oczekiwać, że wszyscy naokoło będą mieli ten sam dar, będzie bardzo zdziwiony, jeśli tak nie będzie. Jest to jakiś konkretny przykładów podawać, ale myślę, że potraficie sobie wyobrazić taką sytuację. I to jest oczywiście błędne, tak? Bo będziemy na którymś z kolejnych kazań czytać właśnie o tych darach, tam będzie prosto powiedziane, ale też tutaj widać jakby, że każdy członek jest inny, każdy członek do czego innego jest powołany i to właśnie zrozumienie tego daje nam taką wolność, żeby być tym, kim po prostu jestem, wykorzystywać do służby, czy wykorzystywać w życiu to, te swoje mocne strony, które akurat sam mam, niekoniecznie takie, jakie ktoś ode mnie oczekuje, albo niekoniecznie takie, jakie ktoś inny chciałby, żebym miał, bo mogę ich nie mieć. Dobra, na tym może dzisiaj skończę.